Dzień dobry wszystkim. Moimi gościniami dzisiaj są dwie najwspanialsze osoby, jakie chyba znam w internecie. Jest to Olga Drenda, duchologia, znana przez psychologii, oraz Małgorzata Halber, której nikomu chyba przedstawiać nie trzeba. Zresztą was obu nie trzeba przedstawiać, ale...
Przepraszam, ale chciałam powiedzieć, że Małgorzata Halber 50-15, nie mogę się powstrzymać.
Prezenterka telewizyjna. Wiem, że to uwielbiasz. Chciałam wam przede wszystkim bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie. Jestem nim zachwycona i w ogóle taka jestem podbudowana, że spotykam się w tak kobiecym, fajnym gronie. Zresztą to spotkanie zaczęło się od makijażu wspólnego niemalże, więc tym bardziej. A spotykamy się oczywiście z okazji premiery waszej książki, książki o miłości, która, uwaga, bawiąc uczy. Teraz wam powiem na temat tego podtytułu ciekawostkę, bo obiecałam sobie, że ją powiem, a potem zapomnę. Ja do snu, jak mega nie mogę zasnąć, puszczam sobie Jasnowidz Kristin na YouTubie.
Okay.
Autorką tych słów jest Jasnowidz Kristin i ma najbardziej uspokajający mnie głos, chociaż mówi takie rzeczy, że czasami się wybudzam, bo jednak są to straszne herezje. Zacznę od tego, że jak pomyślałam sobie o tytule, pod tytułem Książka o miłości, to od razu moim oczom ukazała się taka okładka z rosą, na której jest kropelka rosy i taka książka, taki mały, taki zbiór aforyzmów, który kupuje się na poczcie, w prezencie, na imieniny, jakiejś tam nauczycielce. Wasza książka to jest kompletnie coś innego. Ja jestem nią zachwycona, przyznałam się już bez bicia, że nie skończyłam jej czytać, zostało mi kilkadziesiąt stron. Ale to jest książka, która po prostu moim zdaniem jest jakimś podręcznikiem dla wszystkich osób, które chcą wiedzieć, czym jest miłość i jak się w ogóle w tej miłości odnaleźć. I chciałam przede wszystkim zacząć od tego, jaki cel wam przyświecał, żeby taką książkę stworzyć, bo to jest coś niesamowitego. Sama nawet formuła jej jest bardzo nietypowa, bo to jest po prostu dialog między wami. Więc pierwsze, co chciałam zapytać, o co chciałam zapytać, to dlaczego taka książka w ogóle powstała?
Myślę, że na pewno chciałyśmy napisać książkę, więc to był cel sam w sobie. Natomiast temat, tutaj już powiem konkretnie za siebie, że z mojej strony akurat zajawienie się tym tematem konkretnie wynikło, ciekawe, że mówisz o podręczniku, dlatego że w moim przypadku to był jakby podręcznik w procesie, dlatego że to była książka, która się u mnie z mojej strony wzięła z wielkiej niewiedzy. To znaczy z chęci odpowiedzenia sobie samej na pewne pytania, może z chęci skonfrontowania jakichś rzeczy, które były dla mnie nowe, z tym, co sądzi o tym uogólniany inny oraz moja mądra współrozmówczyni. Wspominałyśmy kiedyś razem już o tym, i chyba nawet to się pojawia w książce, o mojej skłonności do wpisywania w Google, jak żyją ludzie, i do takiej bezceremonialnej skłonności do zastanawiania się nad rzeczami, które myślę, że należą do takiej sfery wiedzy niepisanej. A jeżeli chodzi o temat miłości, to on w całości należy do sfery wiedzy niepisanej, gdzie moim zdaniem ludzie bardzo błądzą, starają się stosować jakieś skrypty. Ja bardzo na pewien czas wsiąkłam w świat forów internetowych, gdzie czytałam na temat jakichś oczekiwań czy jakichś zachowań i myślałam, że przecież te ludzie nie istnieją, tak się nikt nie zachowuje, przynajmniej nie spotkałam nigdy nikogo w moim życiu takiego, a jednak mimo to one były dla nich wzajemnie jakoś zrozumiałe, czy tak samo jak tam opowiadam o TV Tropes i że o tym, jak mocno jakoś scenariusze z fikcji i z rzeczywistości coraz mocniej ludziom zlewają się w jedno, że oni zaczynają żyć w zgodzie z archetypami, nie w rozumieniu jungowskim, tylko w rozumieniu popkulturowym. I myślę, że dla mnie po prostu nowość tego tematu była bardzo, bardzo ekscytująca. Ja chciałam wiedzieć o tym wszystko.
No tak, ja mogę tylko powtórzyć to, co Olga powiedziała, to znaczy, że na początku był pomysł, żeby napisać książkę, a właściwie nawet nie pomysł, tylko ochota, żeby napisać książkę. A temat pojawił się podczas jakiejś kolejnej tak naprawdę rozmowy między nami na Messengerze. I Olga poprosiła mnie o radę w jakiejś kwestii i jakby ta rozmowa trwała i trwała i tak pomyślałam sobie, w pewnym momencie pomyślałam sobie, że znając nas obydwie, wiedząc jak Olga myśli, w jaki sposób formułuje te myśli i wiedząc jak ja myślę i formułuję myśli, wiedząc, że Olgi sposób myślenia to jest takie to jest taka bardzo umiejętna analiza, to jest analiza i synteza jednocześnie, ale takie bardzo intelektualne i a z kolei ja jestem tą osobą, która w konwersacjach bardzo często łapie kogoś za rękę i mówi, no nie, no jakby ty tak myślisz, ale ty tak nie czujesz i dlatego zachowujesz się zupełnie inaczej. I pomyślałam sobie, że zestawienie tych dwóch sposobów myślenia w temacie takim, jakim jest miłość, jest super pomysłem. Tak. I stąd to się wzięło wszystko.
Tak, Małgosia pełniła rolę takiej brzytwy Okhama często w tych moich jakichś daleko idących spekulacjach.
To prawda. Ja tutaj sobie zaznaczyłam taki pewien fragment, tylko oczywiście teraz mi wypadła karteczka, ale to chyba mówi Olga i to jest taki fragment jakiejś piosenki, że o tym, że lubię samotność, to nie przeszkadza mi w tym, żeby być z tobą. I to myślę, że taki bardzo fajny punkt wyjścia i który trochę przełamuje ten stereotyp, że ja uważam, że my jesteśmy krzywdzeni bardzo przez taką popkulturowość różnych komedii romantycznych, wtłaczania nam tego, że samotność to jest największe zło, jakie nas może spotkać. Że bycie samym to jest po prostu krzywda. A właśnie co jeśli ktoś po prostu lubi być sam, to nie przeszkadza nikomu w tym, żeby być z kimś. I to jest właśnie coś, co bardzo mnie otworzyło oczy. To znaczy ja jestem w jakimś tam związku już od czy w jakimś tam bardzo fajnym związku. Przepraszam. Więc... Ja na przykład sobie tę samotność bardzo cenię, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy poszukują miłości, to nie mają jakiś taki utopijny, bardzo często takie bardzo utopijne podejście do tego i często wydaje mi się, że ludzie się bardzo szybko wykładają na tym, jeżeli szukają spełnienia jakichś oczekiwań, a miłość kompletnie tym nie jest, prawda? Jest samotnością moim zdaniem i jest spełnieniem oczekiwań. I chciałam też zapytać właśnie o was o to, z jakim stereotypem, jeżeli w ogóle miałyście takie założenie, czy wy z jakimi stereotypami w tej książce walczycie, czy przełamujecie?
Nie. Ja mam wrażenie, że cała ta książka w ogóle, te 365 stron powstała tak naprawdę jakby katalizatorem do napisania tego właśnie była chęć obalenia tych stereotypów. Tak. I to w tej rozmowie na Messengerze między mną a Olgą gdzieś tam się zazębiło. Także ja mam, nie jestem w stanie teraz wymienić Państwu tej ilości tych stereotypów. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do czegoś, do tego, co Ty powiedziałeś, bo to wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. I to nawet nie jest stereotyp, bo wydaje mi się, że nikt o tym nie mówi, to jest nieuświadomione, więc jest jeszcze gorzej. W sensie, jak stereotyp jest ukryty w ogóle pod warstwą niemówienia o nim, to już jest w ogóle jakaś tragedia. Związek to nie jest coś, co może nas... Tutaj będą cały czas chodzić moje koty, bardzo Państwa przepraszam. Mam cztery, więc tego się nie da się tego ogarnąć. Związek to nie jest coś, co nas uratuje, ale my tam mówimy w rozdziale diagnoza, że to nas nie uratuje z depresji ani z cukrzycy, ale ja myślę teraz, mówiąc to o czymś głębszym, związek to nie jest coś, co nas uratuje przed nami samymi. Każdy z nas, tak jak słusznie zauważyłaś, w pewien sposób jest sam, ma swoje demony, z którymi musi się zmierzyć i z którymi nie tam, że to nie jest kwestia taka, że raz pójdziesz na terapię, dobra, 3 lata pochodzisz na terapię, już nie będziesz się mierzyć z demonami. Nie, na tym polega życie między innymi. Te demony cały czas wyskakują po prostu z szafy, z bardzo mi się podoba określenie, którego Olga użyła tam w pewnym momencie, mówiąc, że życie to jest jak gra w orety krety. No to właśnie co chwila tak jest. I związek nas nie uratuje przed tym, w żaden sposób. Związek to nie będzie powrót do tego dzieciństwa, którego nie mieliśmy. To nie będzie ciepłe łono matki, ani to nie będzie pokój z futerkiem, w którym będziemy mogli się schować, albo mogły się schować. Wprost przeciwnie. Raczej należałoby się tak w głowie nastawić na wojnę i walkę, niż na miły pokój z futrem, z którego nie będziemy nigdy wychodzić. Mhm.
Zresztą Tilaw nawet ma chyba piosenkę, nie wiem, czy taki jest tytuł, ale jest refren właśnie, że miłość jest walką. Ja się nie do końca z tym próbowałam, w sensie bardzo, bardzo walczyłam, żeby się z tym nie zgodzić. Właśnie z moim partnerem, który jest psychofanem Tilawu. Tak jest. Zresztą rozmawiałam z taką bardzo fajną kobietą, którą bardzo cenię i właśnie ona kiedyś, Maja, jeśli to będziesz oglądać, to mówię o tobie, i ona kiedyś właśnie powiedziała, że dziewczyny, bo to mówiła do mnie, do mojej przyjaciółki, że związek jest super, ale to jest po prostu orka na ugorze, to nie jest tak, że się po prostu jest razem i potem wszystko jest super, tylko to jest docieranie się i to, co powiedziałaś ty, Małgosiu, przed chwilką, że związek nie uratuje nas przed samymi sobą. No. I ja mam wręcz wrażenie, że jeżeli jest się w związku i ma się takie oczekiwanie, to jeszcze szybciej się staniemy tymi, w sensie to wszystko taki katalizator, który potem wywołuje te najgorsze rzeczy, które my sobie gdzieś tam ukrywamy i mamy nadzieję, że ktoś załatwi za nas pewne sprawy, czy po prostu je wyłączy. Nie przestajemy być sobą w związku.
O, to tyle. Niestety. Tak. Byłoby bardzo fajnie, gdyby tak było, ale niestety.
Nie, ja bym...
We mnie akurat to pojęcie walki wywołało pewną niezgodę, ale to dlatego, że ja mam za sobą taką faktyczną jakby relację polegającą tak naprawdę.
Ale to czekaj, to ja ci wejdę. To ja
się autonomię, tak.
Natychmiast ci wchodzę w słowo, że walka to nie jest toksyczny związek, to są dwie różne rzeczy. Walka to jest raczej to, że jesteśmy dwiema osobnymi osobami i na tym polega ta walka i już się nie odzywam, więcej nie przerywam.
Chyba bardziej rozumiem, o co chodzi. Ja bym tutaj użyła takiego słowa bardziej pozytywistycznego, to znaczy praca. Nadaje taki preferowany przeze mnie rejestr, to znaczy raczej umiarkowana temperatura, również nastawienie się na jakieś niewielkie odloty i niezbyt jakieś duże góry i doły, natomiast właśnie takie kontinuum, w którym należy bardzo dużo negocjować, dlatego że oczywiście jakby jest się człowiekiem, który ciągle ewoluuje i wchodzi się codziennie w interakcję z drugim człowiekiem, który codziennie też ewoluuje, jest wystawiony na jakieś działania z zewnątrz i jakieś procesy, które się dzieją w nim samym. I tak samo przecież my same również się zmieniamy, natomiast faktycznie już tam była właśnie mowa i o tej walce, i o tej samotności. Ja mówiłam to już wcześniej i chętnie też powiem, że dla mnie samotność była zdobyczą, taką, którą musiałam sobie faktycznie wywalczyć po trwaniu z człowiekiem, który był może... ekspansywny terytorialnie i myślę, że to nie była współpraca, to nie była negocjacja, to nie była w ogóle praca, tylko to była absolutnie taka wyniszczająca walka właśnie jakichś, powiedzmy, zwaśnionych plemion. W tym wszystkim dla mnie najcenniejszą zdobyczą była samotność, była autonomia. że to było coś, co jakby autonomia oczywiście nadal istnieje, dlatego że właśnie również będąc z kimś, z innym człowiekiem, z innymi ludźmi, my tym autonomicznym bytem pozostajemy, ale myślę, że faktycznie z takiej pełnej jakby samowolności na rzecz pewnego obszaru negocjowalnego, obszaru wspólnego, dobrowolnie byłam w stanie podjąć decyzję, że dobrowolnie mogę się tym podzielić. W momencie, kiedy uznałam, że właśnie, że nie będzie to wojna, że nie będzie to wojna, że nie będzie to coś, co myślę, że mnie trochę nawet w niewłaściwym momencie mnie do tej walki bojowo nastawiło.
No tak, zresztą walka to jest też nawet tak biologicznie, to jest moment, w którym my czujemy się zagrożeni i wytwarza się w nas stres, kortyzol, jest adrenalina i tak dalej. To też chyba nie sprzyja za bardzo rozwojowi, nie? I takiemu w ogóle poczuciu bezpieczeństwa, bo wydaje mi się, że też na tym się związki głównie chyba opierają, tak mi się wydaje.
Słuszna uwaga.
Na poczucie bezpieczeństwa. W ogóle też mam takie wrażenie, że z waszej książki bije taki przekaz, że taka zwykła miłość, zwyczajna zupełnie, jest dobrą miłością. Czyli ty, Małgosiu, opowiadałaś o takim momencie, kiedy się ze swoim partnerem schowałaś pod koc i to było dla ciebie bardzo ważne. Że to jest taka zwyczajna rzecz, prawda? Nie oświadczyny, nie zaręczyny w Paryżu, jakieś randki, nie wiem. No wiecie, o co chodzi. To też jest oczywiście fajne. Tylko że taka namiętność pewnie przemija chyba z czasem. No wiem, że też są związki, w których ona jest bardzo ważna i ona jest gdzieś tam cały czas podsycana. No wiadomo, każdemu jego porno.
Ja uważam, że jeżeli jej nie ma, to też jest spoko. To znaczy po prostu, tak. Jeżeli ludzie są spokojni i umiarkowani. I ja będę to też cały czas podkreślać, że jeśli jest okej, to zupełnie jakby są ludzie, którzy się poruszają na zupełnie innym rejestrze i że co innego robią nam z głowy różne mniej lub bardziej utrwalone jakieś wzorce czy baśnie, to z tego się bierze cały szereg nieporozumień.
Całe zło.
Może nie całe, ale myślę, że na pewno część zła i wiele nieporozumień i na przykład dajmy na to ja robię się już na takie rzeczy absolutnie wyczulona, że ujawnia, że dajmy na to chciałoby się coś wynegocjować, w jakiś sposób coś przedyskutować, porozumieć, czy to, o czym również rozmawiamy, że w taki realistyczny sposób podejść do relacji, to znaczy, że nie każdy pasuje do każdego, tylko że samej można mieć jakieś punkty brzegowe, które bardziej świadczą o nas samych niż o tym, czy ta osoba jest dobrym kandydatem, kandydatką lub nie, to myślę, że bardzo łatwo usłyszeć właśnie takie jakieś myślę, że motywowane właśnie różnego rodzaju wzorcami, takim obiegiem frazesowym, wiedzą potoczną i tym podobne opinie, że na przykład ktoś czeka na rycerza na białym koniu. Mhm. Co to w ogóle ma znaczyć?
Dokładnie.
Co to w ogóle ma znaczyć? Więc po prostu
Małgosia powiedziała na początku, czyli to, że ktoś ma przyjechać i nas uratować, nie? Z naszego mizernego życia, z naszej jakiejś samotności, z bycia samą, czyli nie wiem, niekompletną.
Ale nie, nie, wydaje mi się, że to jest taki frazes, którego używają chyba raczej mężczyźni, kiedy słyszą o kobietach, które na przykład, nie wiem, zerwały z kimś albo zrezygnowały, odmówiły komuś, że wtedy mówią, że aha, no tak, to będą do końca życia czekały na rycerza na białym koniu.
Już przepraszam Was bardzo za to tutaj zamieszanie, to niestety to są te zoomowe, pandemiczne elementy rzeczywistości. Ja myślę, że byłam pod wielkim wrażeniem w swoim życiu, kiedy usłyszałam, a właściwie przeczytałam taką rzecz w książce Jerzego Pilcha. To był zbiór opowiadań, moje pierwsze samobójstwo. Bardzo polecam. Nie wiem, czy to nie jest jego najlepsza książka, szczerze mówiąc. I on pisał tam jako refren, jak refren powtarzało się takie zdanie w chyba pierwszym opowiadaniu właśnie o szukaniu miłości, że on szuka kogoś, z kim mógłby siedzieć w zaśnieżonej chatce, oglądać HBO i pić herbatę z sokiem malinowym. I to była jego definicja tego ultimate happiness, nie? Tego szczęścia po prostu. I pamiętam, że na mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie, jak to przeczytam, i cały czas uważam, że jest to niezwykle trafne określenie tego, czego my tak naprawdę gdzieś tam szukamy, poszukujemy i co tym szczęściem jest.
Tak, myślę, że to są nawet może nie, ja zastanawiam się teraz, czy właśnie mówiąc o zwykłości, czy to jest jakieś zbywanie, czy to jest jakieś, czy niektóre osoby może by to odbierały jako, nie wiem, zachętę do poprzestawania na niewielkich ambicjach, podczas kiedy jakby uważam, że jest wprost przeciwnie, że jakby myślę, że to że właśnie im więcej konkurencji, im więcej adrenaliny, im więcej takich właśnie emocji z wysokiego rejestru, tym myślę łatwo albo przegapić coś istotnego i może to być albo coś pozytywnego, albo sygnał ostrzegawczy, o czym mówimy w rozdziale o przemocy.
Dokładnie.
Ja bym mogła jeszcze tutaj ciągnąć ten wątek, ale widzisz, to właśnie w ten sposób powstała ta książka, że ja nie wiem, z czymś się nie zgadzałam, co tak. Olga mówiła, albo chciałam coś doprecyzować, no i tak 365 stron. Zdaje się, że słuchanie tego to by było jakieś 4 godziny, więc wtedy mogłybyś...
Nie ma audiobooka tej książki, prawda?
Nie ma, my jesteśmy namawiane cały czas, żeby go nagrać, ja jestem taka trochę niechętna do tego, ponieważ z bardzo wielu przyczyn, to znaczy ja już jestem w innym momencie, w sensie ja już myślę o następnej książce i trochę nie chcę się poświęcać uwagi i czasu na to, żeby to robić. Poza tym ja już ją znam na pamięć i nie, jakby wiem, że być może Państwu byłoby super tego słuchać, natomiast mnie jako osobie, która jest w ogóle taką, powiedziałabym, mimo być może takiego bardzo mocnego anturażu, to ja jednak jestem bardzo mimozowatym stworzeniem, w związku z tym mam mało energii, muszę ją oszczędzać i tak, no trochę nie.
Ja nie umiem czytać na głos. Ja nie umiem czytać na głos. Myślę, że już mogłabym zamiast mnie zatrudnić syntezator Iwona i zrobi to lepiej.
W ogóle to by było wspaniałe, ale oczywiście. Oczywiście nasze wydawnictwo nie jest otwarte na tego rodzaju eksperymenty formalne.
Natomiast jeśli ktoś przeczyta nasze partie, to wtedy tak, ale no ja.
Ja z Aśką Łukniewską możemy się spotkać i będziemy.
To by było, o matko, by Justyna Mazur i Joanna Okuniewska, Ritz, Małgorzata Halber i Olga Drenda, to jest kombo.
To byłby...
To byłoby coś.
Wydaje mi się, tak a propos Asi, to wydaje mi się właśnie, że w 2020 rok urodził dwie książki, bardzo dobre dla kobiet i w ogóle takie o miłości, o związkach.
Ale nie to tylko dla kobiet!
No oczywiście,
dla kobiet,
jakby...
Dla związków, one są dobre dla związków.
A dla ludzi.
Tak, dla ludzi.
Absolutnie się zgadzam, przepraszam. Właśnie to jest utarty jakiś tam schemacik, nie? To są właśnie moje, ja i moje przyjaciółki idiotki oraz wasza książka o miłości. Ja chcę wam zadać jedno pytanie. które ja kiedyś zadałam komuś i z tego co wiem, to chyba ty, Gosia, też zadałaś, Małgosia, komuś to pytanie, chociaż nie do końca tak jak ja, ale ja pamiętam, że kiedyś zapytałam... Sorry, wyciszyłam się przez przypadek. Byłam wtedy w strasznym związku, takim toksycznym, przemocowym, takim, w którym po prostu nie wiedziałam, gdzie jest moja myśl, gdzie jest myśl tej drugiej osoby. Okropne czasy. Ja kiedyś zapytałam tego mojego przyjaciela, który akurat zaczął się spotykać z inną dziewczyną i widziałam, że to jest coś takiego, kurczę, innego. I on mówił, że w sensie powiedział pewnego dnia, że on się z nią zaręczył, oświadczył jej się i że on chce z nią wziąć ślub. Ja do niego podeszłam i powiedziałam: Adam, skąd ty wiesz, albo jak ty wiesz, że to jest to? I on mi wtedy powiedział jedną rzecz, która jest, została ze mną na zawsze, że zostanie ze mną na zawsze, ma jest teraz we mnie cały czas. I on wtedy mi powiedział, co było takim barometrem w ogóle potem przyszłych związków, że powiedział, że jak on wiedział o tym, że to jest to, kiedy ten związek nie generował mu problemów, tylko mu ułatwiał życie. W sensie, że nagle wszystko się stało takie łatwe, że nie trzeba po prostu się silić, że to się wszystko samo dzieje. Chciałam się właśnie dowiedzieć, czy wy też macie jakieś taki jeden sygnał, taki papierek lakmusowy na to, czy to jest to.
Tak, kiedy nie trzeba się bać drugiego człowieka, kiedy nie trzeba się bać tego, co on powie, co on sobie pomyśli.
No nie, to ja tutaj będę mówiła, że ja nie mogę tak niestety powiedzieć ze względu na jakieś własne, chciałam powiedzieć defekty, ale to nie jest dobre słowo, jakieś swoje własne problemy, też nie brzmi dobrze, deficyty, o, może tak. Bo ja się zawsze będę bała.
Ja tutaj też muszę dopowiedzieć, tak, przepraszam, bo weszłam ci w słowo, że to jest, może to jest trochę niesprawiedliwe, co powiedziałam, bo przecież to bywa tak, że jakby złe wspomnienie może nam zamroczyć łeb i wtedy jakby w niewinnym człowieku zobaczymy niedźwiedzia gotowego do skoku.
Dokładnie tak. No i ja, znając siebie, wiem, że ja tego niedźwiedzia, to ja będę widziała w każdym już i jakby jedyne, co mogę mieć jako jakieś narzędzie, to te myśli z tyłu głowy, że okej, dobra, to jest moje, tak? To nie jest ta osoba, to jest coś, co należy do mnie i ja mam w związku z tym jakiś wpływ na to. I powiem ci, że nie jestem pewna, czy jest takie coś. Bardzo mi się podoba ta złota myśl twojego przyjaciela i nie wiem, czy ja bym jej nie inkorporowała do siebie, czy bym sobie jej nie pożyczyła, bo myślę, że nie ma u mnie takiej jednej rzeczy. U mnie jakby znam siebie, mam ja nie wiem, czy w ogóle może to jest jakieś takie potrzebne rozwoju osobniczym, żeby mieć toksyczny związek w swoim życiu. Może nie, ale jest to tak powszechne doświadczenie, że jakby dlatego myślę, że może tak. I mało tego, mam wrażenie, w ogóle to jest, też jest ważne, jeżeli chodzi o toksyczne związki. One mają różne, oczywiście bardzo różne przebiegi, różnie wyglądają. Natomiast też w wielu przypadkach jest tak, że ta toksyczność idzie w parze właśnie z tą bardzo dużą intensywnością i w związku z tym jest mylona bardzo często z miłością, tak? To znaczy, jeśli...
To jest ten bardzo...
Mów, Olga, mów.
Tak, że to jest ten bardzo rzadki przypadek, kiedy feministki i księża mówią jednym głosem, to znaczy, żeby nie mylić miłości z emocjami. To znaczy z intensywności uczuć nie mylić z miłością jako więzią, która powstaje między ludźmi i która te emocje zawiera, ale po prostu nie jest wyłącznie takim stanem bardzo, nie wiem, takiego haju miłosnego.
Powiedzmy. Tak, tak, tak. Chociaż jak powiedziałeś, by nie mylić miłości z emocjami, to od razu zadrżałam.
Nie, nie, doprecyzowałam. Doprecyzowałam.
Także ja nie mam takiego jednego czegoś chyba. Natomiast lubię wiedzieć, że kiedyś wymyśliłam sobie coś takiego, wiesz, że wiem, z kim będę spędzać święta.
Ale wydaje mi się, że to zawiera w sobie właśnie to, ten element nie bania się. Nie chodzenia na paluszkach wokół drugiej osoby, że wydaje mi się, że to jest taki, no tutaj trudno powiedzieć właśnie, w takich przypadkach to jest bardzo trudne rozdzielenie tego, co należy już jakoś do dobrej relacji, a co właśnie do takiego spadku po na przykład kontakcie z szantażystą, z kimś, kto miał skłonności do przemocy psychicznej, dlatego że no, ludzie, którzy przeszli przez coś takiego, potem czują się nienormalnie w sytuacjach bezpiecznych, natomiast czują się znajomo i swojsko w sytuacjach niebezpiecznych, więc nie brną.
Tak, to jest norma, do której te osoby dążą, bo tak. One się na przykład uczą najgorzej, jeżeli to jest jeden z pierwszych związków, albo w ogóle nie daj Boże pierwszy.
Albo najtrwalszy.
Albo najtrwalszy, dokładnie. I potem to jest norma, do której, którą gdzieś podświadomie odtwarzasz w kolejnych związkach, w ogóle będąc tego nieświadomą. I to też jest taka, nie wiem, czy taka jest definicja w psychologii, ale to jest samospełniająca się przepowiednia, że ty tak bardzo tego nie chcesz, prawda? Bo ty nie chcesz takiego partnera, który ci takie rzeczy robi, ale po prostu twoim jakby zachowaniem też już nie przyciągasz, bo ja tego też do końca nie rozumiem, jak możemy przyciągać. Ale prawda jest taka,
że... Nie, wybieramy, wiesz, to jest wybieramy, wybór.
Zwracasz większą uwagę, o to chodzi, tak.
I to potem się znowu pojawia, nie?
Tak, no ale to jest jeszcze gorzej, bo moim zdaniem ta matryca, o której mówisz, kształtuje się niekoniecznie przy pierwszym związku, ona się bardzo często kształtuje w dzieciństwie. I jest oczywiste, że nikt na zdrowy rozum nie chce być z osobą, która jest emocja, bo mówimy o toksyczności, to jest jeden level, tak? Znaczy mam wrażenie, że są trzy. Są trzy jakby odcienie natężenia tej przemocy. Czyli jest przemoc rozumiana jako przemoc psychiczna bądź fizyczna. Jest toksyczność, która zawiera w sobie często przemoc psychiczną, ale powiedziałabym być może z jakimś takim, nie wiem, innym odcieniem. No i jest na końcu najlżejsza też forma przemocy, czyli niedostępność emocjonalna. Czyli ona nie dzwoni, nie pisze, nie wiadomo, co się z nią, nim dzieje, albo mówi, nie będziemy o tym rozmawiać, albo nie chce o tym rozmawiać, albo mówi, ja teraz muszę pograć na komputerze, albo muszę teraz poczytać i nie ma tej osoby po prostu. I spółdzielnia, czyli to jest to nasze określenie na związek, spółdzielnia nie działa wtedy, no bo co to za spółdzielca, który jest sam jakby...
No, okienko jest nieczynne w tym momencie. Nie?
No dokładnie.
Nic nie załatwisz. No to jest akurat coś, z czym ja się mierzyłam w obecnym związku, że właśnie mój partner był do tego przyzwyczajony, że jeżeli jemu coś jest nie odpowiada, to on musi to przemyśleć, a może to zrobić tylko i wyłącznie w samotności, nie odzywając się kompletnie. Ja po prostu chodziłam po ścianach, bo to była najgorsza kara, jaką moja mama mi dawała w dzieciństwie, nie? Po prostu obrażona była i po prostu Jezus Maria, ja po prostu wariowałam i wytłumaczyłam mu to, bo też dopiero do tego doszłam, dlaczego mnie to tak uruchamiało, to po prostu było straszne.
Ja nawet pamiętam. Ojej, to ja jestem taka jak on i że dlatego ludzie myślą, że ja na przykład obrażam się, a ja nigdy w życiu, ja nie wiem, co to znaczy obrazić się. Dlatego, że jeżeli jest problem, ja chcę go załatwić, chcę go rozwiązać. Ale że faktycznie mam skłonność do siedzenia w ciszy. Dlatego, że czasami po prostu potrzebuję ciszy albo nie mam nic do powiedzenia. I zdarzało się, że faktycznie ktoś odbierał to jako jakąś przemyślaną, wyrachowaną niedostępność. Natomiast myślę, że no nie ma na to lepszej metody niż wytłumaczenie na tyle, na ile się siebie samą rozumie, że to nic osobistego, ale ja czasami tak mam. Co myślę, że jest jakimś środkiem niedoskonałym oczywiście, prawda?
No bo, ale nie jesteśmy doskonałymi.
Ale to jest to jakiś środek prewencji.
Właśnie to jest najważniejsze, co teraz powiedziałaś, że to po prostu trzeba wytłumaczyć, trzeba się... Ja pamiętam, że myśmy mieli kiedyś taką rozmowę, która mi bardzo dużo dała, bo to właśnie ja jeszcze byłam przyzwyczajona do takich, wiecie, rozwiązywania na przykład problemów. Mówię tak o sobie, no bo wydaje mi się, że to jest po prostu odniesienie się do wielu naszych sytuacji.
Tak, tak.
Że po prostu dla mnie to było takie, Dobra, muszę wyjść z domu, żebyś ty zobaczył, jak bardzo mnie dotknąłeś tą sytuacją. I raz jeden wyszłam, będąc w Warszawie, jeszcze tam nie mieszkając, wyszłam o drugiej w nocy na targówku z mieszkania. I jak byłam na drugim piętrze, a mieszkanie było na czwartym, to na drugim piętrze usłyszałam, jak on zamyka za mną drzwi na zamek i miałam takie o-o, nie wyleciał, nie zatrzymał mnie, po prostu stwierdził, chcesz wyjść, proszę bardzo, bo on akurat rozumie to, że ja chciałam być sama, nie?
No tak, że ty zachowałaś się tak jak on. Mhm.
Tak, tylko że to w ogóle nie leżało w mojej naturze, więc ja się po prostu czułam zupełnie z tym źle, tylko chciałam po prostu tak bardzo pokazać, będzie zagarbił, że coś jest nie tak. Mhm. I dopiero właśnie potem docierając się i jakby tłumacząc sobie nawzajem te rzeczy, nie? Ja mam tak, ty masz tak. Mhm. Oczywiście są rzeczy, które są nie do przeskoczenia, są rzeczy, które mogą nam... Nie mówię, że tak jest w moim przypadku, ale to też nie jest tak, że na siłę każdy jest w stanie się do siebie dopasować czy zrozumieć. Nie?
Mm-hmm. Różne czasem potrzeby. Nie warto, oczywiście. Tak. Tak.
Tylko wydaje mi się, że rozmowa, dialog i właśnie ta dostępność emocjonalna jest bardzo ważna. Bardzo.
Tak. Każdy z nas ma jakiś po prostu subiektywny horyzont,
tak.
Poza który czasami nie wyjdzie, jeżeli ktoś mu nie pokaże. Mm-hmm. Jeżeli i wtedy bywa, że mamy takie po prostu moment eureki, że zupełnie nie patrzyłam na to pod tym kątem. Zdarzało mi się to wiele razy. Mhm.
Tak samo.
Tak, i tak, po pierwsze to jest ta praca, o której mówiłyśmy na samym początku, ale po drugie to jest też, i ja to gdzieś tam w naszej książce o miłości mówię w pewnym momencie, to jest ten taki, powiedziałabym, nawet aż metafizyczny wymiar związku, że dzięki niemu właśnie jesteśmy w stanie wyjść poza ten swój horyzont. No bo jak ktoś nam jest kompletnie obojętny, to nie będziemy wykonywać wysiłku, żeby się zastanowić, o wow, Mariusz tak ma, ale dziwnie, ja mam inaczej. I jakby spoko, nie? Natomiast kiedy żyjemy z kimś i widzimy, że ten ktoś ma zupełnie inaczej, to jest niezwykle pouczające doświadczenie, które, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, Olga, na pewno ci to spodoba, ubarwia nasze życie.
Ubogaca.
Ubogaca. Ale wracając do tych, bo my też o tym mówimy właśnie, o tych cichych dniach, jest w ogóle straszne, że funkcjonuje taki związek frazeologiczny jak ciche dni, czyli takie przyzwolenie właśnie na to siłowanie się, bo w cichych dniach nie chodzi o to, o czym mówi Olga, czyli chcę sobie pobyć sama i się pozastanawiać nad życiem. Swoją drogą, ja myślę, że wszyscy tak mamy tak naprawdę i że to jest normalna potrzeba jakiegoś takiego przekalibrowania jakby samego siebie normalna, która jest potrzebna, żeby przetworzyć emocje, myśli. Nie wiem, ja też to mam i to jest normalne, że ja lubię posiedzieć w ciszy. Tylko, że posiedzieć w ciszy to jest zupełnie co innego niż nie odzywać się właśnie pod tytułem ja teraz nie będę się odzywać, żeby ci pokazać.
Tak.
I czekać, aż ty do mnie przyjdziesz i mnie przeprosisz, bo to są ciche dni. O tym mówimy. To jest niedostępność emocjonalna. Znaczy nie, dobra, to nie jest niedostępność emocjonalna. Niedostępność emocjonalna to jest w ogóle cały rozdział, którego nie napisałyśmy. Oddzielne w ogóle zagadnienie. Moim takim właśnie, u mnie to tym symptomem, ale to też wynika z moich doświadczeń, to jest właśnie jakby bycie z osobą, która musi grać na komputerze przez 6 do 8 godzin i się do mnie nie odzywa, nie? Także to jest, no właśnie.
Ja znam taką osobę z takiej mojej dalszej rodziny właśnie, która ciche dni mierzy w tygodniach i to jest autentycznie tak, że i to jest mężczyzna.
Jezu, wspaniały partner.
Nie, to wtedy... To
marzenie.
Wtedy, tak, to po prostu nie polecam.
Nie polecam, to jest niezły eufemizm. Generalnie jakby...
Tak, nie polecam. Nie, no, to jest moim zdaniem hardkorowy rodzaj przemocy psychicznej.
Tak, karny jeżyk po prostu przez 3 tygodnie, no, dla tej osoby, żeby się...
Ale że też komuś się tak chce, to ja po prostu, no to jest dla mnie jakieś, że po prostu...
No bo to jest moment, w którym ktoś wykorzystuje...
Nie szkoda życia.
Nie, bo ktoś wykorzystuje związek właśnie nie do tego, żeby z kimś być współdzielni, tylko wykorzystuje związek do tego, żeby pokazać swoją władzę.
Tak.
To jest to klasyczne pomylenie pojęć, po co nam jest związek.
Tak. No to tutaj tak, żeby z tej samej mańki ale inna metoda to z kolei człowiek przez 6-8 godzin monologujący, nie dający Jezus. Drugiej osobie dojść do głosu.
To jest to samo. Moim zdaniem to jest to samo.
To właśnie o to chodzi. No. Tak. Nieco inna metoda, natomiast mechanizm ten sam.
Miałam myśl i ona mi właśnie ucieka, niestety.
Dlatego trzeba pisać w Google Docsie, a nie gadać.
No właśnie, bo ja tutaj miałam zapisane pytania, takie, które na pewno, których nie chciałam pominąć. Aha, wiem. Czy waszym zdaniem są w kwestii właśnie miłości, związków, jakieś tematy tabu, których, że takie rzeczy, o których się nie mówi może nie między partnerami, ale na przykład spotykamy się na spotkaniu takim, że jesteśmy przyjaciółmi i o czymś nie rozmawiamy na temat tych związków. Rozmawiamy o wszystkim, ale jest jakaś rzecz, o której nie rozmawiamy. Czy waszym zdaniem są takie rzeczy?
Pomijając seks, który jest w ogóle zupełnie inną platformą i zagadnieniem, i moim zdaniem rozmawianie o seksie jest o tyle trudne, że jest to akt, w który zaangażowana jest druga osoba, jakby, którą niekoniecznie chcemy szkalować bądź wychwalać. Być może, znaczy to ma miejsce oczywiście w tych pierwszych 6 miesiącach, kiedy tam kogoś poznajemy i mówimy o Jezu, ale ma dużego oraz było super. Natomiast bo jak mówisz, że spotykamy się z przyjaciółmi, to że spotykamy się z przyjaciółmi i z tą osobą też, czy ją odgadujemy?
Nie. No załóżmy, że mamy przyjaciół, nie wiem, no po prostu przyjaźnimy się od zawsze, każdy z nas ma jakąś tam osobę, z którą jest, ale spotykamy się bez tych przyległości. Tylko po prostu sobie rozmawiamy i na przykład nagle nie ma tego tematu. Czy jest jakiś temat, którego nie ma po prostu wtedy? To nie jest tak, że ja mam jakąś tezę do udowodnienia, tylko po prostu...
Nie, a my się zastanawiamy,
ja się
wiesz.
Zastanawiam, tak właśnie.
Bo... Bo ja zawarłam taką myśl w książce, że ja bym strasznie chciała, żeby ludzie mówili, o co się kłócą. Ale bardzo często też jest tak, że jestem kobietą, więc nie mam tutaj akurat takiego... możliwości zweryfikowania tego, bo to trochę byłoby jak w tej pracy Katarzyny Kozyry, męska łaźnia, kiedy ona musiała, żeby zostać mężczyzną i zobaczyć, jak mężczyźni funkcjonują, jakby upodobnić się do mężczyzny i wejść do męskiej łaźni, gdzie to jest, no, gdzie normalnie nie byłaby wpuszczona, więc ja nie partycypowałam nigdy w spotkaniu samych mężczyzn z samymi mężczyznami, no, musiałabym się przebrać. Więc nie wiem, jakiego rodzaju tematy tam się pojawiają. Chociaż myślę, że być może jest dokładnie tak samo jak w przypadku kobiet. Kobiety bardzo często spotykają się po to, żeby... no właśnie chyba, żeby obgadywać swoich partnerów, nie żeby rozmawiać o problemach, które z nimi mają, tylko żeby spuścić taką parę. To jest ten jakby... najgorszy stereotyp, jaki w ogóle może być, ale on oczywiście ma jakieś zakorzenienie w rzeczywistości. I potem się dzieje tak, że my spuszczamy tę parę, już wracamy do domu, jakby nie musimy o niczym gadać, bo para jest spuszczona. I wydaje mi się, że to jest o tyle ciężkie, że często potem nie rozwiązujemy tego problemu, z którym wyszłyśmy na zewnątrz, bo nie konfrontujemy się z partnerem, żeby z nim o tym porozmawiać, ponieważ jak wszyscy wiemy, nie ma nic gorszego niż skonfrontować się z osobą, która przysparza nam różnego rodzaju zgryzot. Wszyscy to robimy. Obgadujemy się na przerwach w pracy, obgadujemy Zośkę z pokoju obok, zamiast powiedzieć jej, że źle wypełnia tabelę albo że ukradła nam miejsce w grafiku. Wszyscy to robimy przez całe życie. I oczywiście w podręcznikach napisane jest, że nie powinniśmy tak robić i że należy się skonfrontować. No ale właśnie między innymi po to napisałyśmy tę książkę, żeby oddać ten głos rozsądku i głos prawdziwego życia i powiedzieć, okej, ale wszyscy to robimy. I jakby dlaczego wszyscy to robimy? To nas interesowało tak naprawdę z Olgą, kiedy pisałyśmy. Więc ja bym chciała, żeby ludzie na spokojnie mogli rozmawiać o tym, o co się kłócą, bo ja mam wrażenie, że to by bardzo oczyściło taką pokazało, że wszyscy mierzymy się z tego samego rodzaju problemami, a problemy, które dotyczą naszych relacji, mam wrażenie, że są w ogóle chyba jakimiś takimi najbardziej fundamentalnymi problemami jakby w całym naszym życiu. Także te problemy z pracą to jeszcze jesteśmy w stanie jakoś tak przeżyć, ale jak nam się coś, użyję tutaj dosadnego słowa, pierdoli w związku po prostu, to kładzie się cieniem na całe nasze życie. Tak mi się wydaje.
Tak, jak chodziłam jeszcze do biura i pracowałam normalnie na etacie, to pamiętam, że autentycznie było widać po niektórych osobach, że coś jest w domu nie halo. Nie? To jest takie przygaszenie, tak jakby świecili na taka, wiecie, niemal wyczerpana dioda. Po prostu czasami jakieś podrygi i to jest strasznie smutne. Ale wydaje mi się też, że problemy w związku, to może nie tyle to jest jakiś temat, o którym się nie fajnie rozmawia. Ja akurat mam to szczęście, że akurat spotkania z moimi jakimiś przyjaciółmi nie są tymi my się nie obgadujemy, znaczy nie obgadujemy tych partnerów, tylko zawsze jest jakiś konkret, taki problem do rozwiązania, a może tak, a może tak. Nawet teraz ostatnio się uczę tego, żeby nie radzić, jak mnie nikt nie pyta o radę, nie? Tylko żeby po prostu powiedzieć.
Ja się długo uczyłam, ojej, tak.
To jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne.
No, oczywiście szef bez błoto wchodzi.
Tak. Ja zauważyłam, że jest jedna rzecz, nie mówię o tym gronie oczywiście przyjaźni, tylko kiedyś doświadczałam takiego spotkania właśnie w tym gronie, kiedy się spotkałyśmy i jakoś tak po raz pierwszy zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o tym, o namiętności w związku. Nie, to jeszcze było tak, że myśmy te staże związków miały takie, nie wiem, 2-3 lata. I nagle się okazało, że ja powiedziałam wtedy otwarcie, że u nas, że po prostu bywa różnie, nie? Że jest taka sinusoida, że jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie miałam wtedy, wiecie, pulsometru, ale podejrzewam, że gdybym go miała, to miałabym wtedy jakieś 200 uderzeń na minutę, bo się po prostu tak bardzo bałam dowiedzieć, że tylko ja tak mam, że po prostu to jest nienormalne. I wtedy pamiętam, że my wszystkie się spotkałyśmy, 5 nas było i po prostu tak, Jezus, ty też tak masz. Wydaje mi się, że właśnie pytając trochę o ten temat tabu, to chyba to bym, ja bym osobiście to wpisała, bo jednak wciąż, i chyba też to było na początku tej naszej dzisiejszej rozmowy, że żyjemy w takim przekonaniu, w którym nas utwierdzają i media, i wszystkie głupiające moim zdaniem czasopisma w stylu 5 sposobów na udany związek, 8 sposobów jak wzbogacić życie. I to są zawsze powierzchowne bzdety. I Ja mam taką misję w sobie trochę, tylko oczywiście to też dotyczy mojego partnera, więc nie mogę też, czy też nie chcę i nie mogę o tym generalnie tyle peplać, ile bym chciała. Ale chciałabym bardzo przekazać właśnie ludziom i wydaje mi się, że ta książka, przynajmniej ja w niej widzę to, ona przekazuje ludziom, że normalność i zwyczajność i taka po prostu, no tak jak ty, Małgosia, powiedziałaś, że meble z Vox i w ogóle sobie siedzimy wszyscy bezpiecznie w domku, że też mi się to wydawało kiedyś przerażającą perspektywą życia, ale to jest takie życie właśnie takie, to co ty, Olga, powiedziałaś, że jak jest bezpiecznie i jak jest spokojnie, to wtedy jest to moim zdaniem bardzo fajna baza do tego, żeby coś tam powstawało i że my możemy sobie być sobą i możemy sobie robić różne rzeczy.
Ja mam takie poczucie, że jak jest bezpiecznie i spokojnie, to wtedy, tak ogólnie, bo jeszcze są te warunki takie, powiedziałabym, zewnętrzne, tak? No ja na przykład ostatnio, to nie jest jakąś tajemnicą, bo musiałam odwoływać różne rzeczy, ale nasz związek ostatnio w ogóle, jakby zmarła mama mojego partnera, tak? I to jest tego rodzaju zewnętrzna okoliczność. Zresztą pandemia, którą mamy z którą wiąże się nieprawdopodobna ilość komplikacji na poziomie w ogóle jakby. My z Michałem potrafimy siedzieć w pokoju i raz na pewien czas tak patrzę na niego i mówię: Michał, Jezu, jak dobrze, że my nie mamy dzieci, nie? Teraz, kiedy wszyscy siedzą w zdalnym nauczaniu, więc to, kiedy okoliczności, kiedy jest bezpiecznie w tym domku, w środku, kiedy jest bezpiecznie w miarę na zewnątrz, to wtedy możemy sobie pozwolić na, Olga, to ci się spodoba, wycieczkę. Ponieważ wycieczka zawsze jest elementem pewnego rodzaju wytrącenia z bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Czy dom, czy drzwi do domku, który wynajęliśmy, przypadkiem nie będą zacięte, gdzie będzie nasz pensjonat, co będziemy jeść, czy się spakowaliśmy.
Tak, tak,
same
tak.
te rzeczy są już ekscytującym wyrwaniem z tego poczucia bezpieczeństwa.
Oczywiście.
Także mam takie poczucie, że tak właśnie jest. I mam taką dygresję, którą chciałabym tutaj zawrzeć w tym momencie, skoro jest mowa o wycieczkach. To jest taka myśl, która mi właściwie nie przestaje, nie myśl, tylko wiedza, która nie przestaje mi, ona cały czas gdzieś we mnie pracuje i ja cały czas o tym myślę i to jest bardzo, z jednej strony moim zdaniem jakaś niepokojąca rzecz, ale to ja wiem tutaj, że pani redaktor Drenda zaraz mnie uspokoi i właśnie znajdzie mi jakieś dobre wytłumaczenie. Uwaga, już mówię, o co chodzi. Uwaga, bo tak naokoło cały czas. Jest taki dokument wstrząsający, niemiecki, o czymś, co się nazywało Akcja Romeo. Agenci Stasi byli kształceni w celu pozyskiwania, długotrwałego pozyskiwania informacji dotyczących RFN. W tym celu zawierali długotrwałe, często małżeńskie związki z kobietami, które pracowały gdzieś w RFN-owskiej administracji. Mówiąc krótko, szpiedzy szkoleni do tego, żeby wchodzić w związek z kimś na 30-25 lat, tyle potrafiły trwać te związki. Akcja Romeo, możecie sobie wyszukać, to jest po prostu niesamowite. Nie wiem, ja ten dokument widziałam w telewizji kiedyś, kiedy jeszcze telewizja pokazywała fajne dokumenty. I jedną z najbardziej szokujących w tym i tak szokującym dokumencie informacji było dla mnie to, że Stasi miał budżet, z którego to budżetu oczywiście finansowała tam pensję tego szpiega, ale finansowało też wycieczki. Raz do roku ten agent zabierał swoją żonę na wycieczkę i uwaga, jeśli w związku był kryzys, to był budżet przeznaczony na dodatkową wycieczkę w roku. I to działało. I to jest wiedza, której chyba chciałabym nie mieć, ale już ją mam. I za każdym razem, kiedy wyjeżdżam z moim partnerem, to o tym myślę. I teraz wszyscy, którzy to oglądają...
To jest?
Wiedza nieodwracalna.
Dlatego tyle jeździmy.
Jest to regulacja przez wycieczki, tak? Po prostu chyba powinno się w ten sposób. No dobra, to mnie również to dało do myślenia, no ale to jest to, o co rozmawiałyśmy o proksemice, to znaczy jakby relacja ludzi do przestrzeni i to też, ile nawet ludzie dysponujący i okazujący sobie wzajemnie nawet najwięcej dobrej woli są w stanie znieść na niewielkiej przestrzeni, albo tam, kiedy mają już dość swojego towarzystwa, ale nie są w stanie wyjść. To dlatego, że na przykład pojawia się pandemia, prawda? Tak. No i właśnie tak, i jakby dorośli ludzie zmieniają się znowu w dzieci odrabiające lekcje przy telewizji rodziców. No dlatego, że po prostu to jest bardzo często przestrzeń dzielona przez rodziców i dzieci jakoś role się zapętlają i odwracają i każdy szuka jakiegoś azylu, nie wiem, w samochodzie albo w łazience. Także no to są jakieś, a to i tak jest rzecz lajtowa, bo jeszcze są oczywiście przewlekłe kryzysy zdrowotne, prawda? Jest, nie wiem, niemożność wyjechania i wyregulowanie sobie za pomocą wycieczki, bo na przykład opiekujemy się kimś, kto jest od nas zależny. No i powiedzmy, tego jest bardzo wiele.
Nie, dlatego właśnie mówiłam o tych czynnikach jakby zewnętrznych, no bo choroba partnera też, to też jest dla mnie czynnik zewnętrzny, tak? Czyli coś, tak, na co nie mamy wpływu. Już nie pamiętam, od czego zaczęłyśmy, ale cieszę się, że podzieliłam się z wami tą okropnie przygnębiającą anegdotą.
To ja chciałabym powiedzieć tutaj, że jeżeli chodzi o te rzeczy, którymi ludzie się nie dzielą i co jest tematem tabu, a co ja właśnie bardzo, bardzo chciałam i chciałabym wiedzieć, jak ustalacie rzeczy między sobą, jak negocjujecie rzeczy między sobą właśnie.
Granice.
jak ludzie to robią, że decydują się na to, który kupią mebel na przykład. Albo gdzie, tak jak mówiłaś, gdzie będą spędzać święta. Mhm. Czyli granice, ale nie tylko, bo wydaje mi się, że czasami, bo czasami to jest nawet nie tyle paraliż decyzyjny, co taki paraliż związany z wypowiedzeniem tego, że ja mogę o coś zapytać, ja mogę o coś poprosić, albo ja mogę coś zaproponować.
Ale Olga, w związku zaproponować i zapytać, czy na zewnątrz?
Nie, w związku.
Okay.
Wydawało mi się, że jest jakiś świat, jakaś domena normalnych ludzi, w której ludzie są w stanie zadawać takie pytania sobie i dochodzić do jakichś konsensusów, ale nie miałam pojęcia jak.
Mhm. A to jest bardzo ciekawe, bo ja bym na przykład w życiu nie pomyślała akurat z moim obecnym partnerem, że wybieranie mebli może stanowić jakiś problem, bo my mamy oboje podejście na maksa spontaniczne i albo nam się coś podoba, albo nie, że mamy podobny gust, co dzięki wielkie losowi, to jest akurat spoko, a ze świętami... Co jak mamy ze świętami? Chyba na zmianę. Mhm. Ale to też się nie odbywa bez tego, że mam ukłucie takie w brzuszku, że nie wiem, nie zjem tego barszczu, który lubię, nie?
No to ja właśnie jakby bardzo wiele lat przeżyłam w takim stanie, w którym myślę, że ja nawet że myślałam, że jeżeli chcę coś zrobić, to muszę to zrobić metodą partyzancką. Czyli niejawnie.
Okej.
Okay. No. To też obawiam się, niestety jest dosyć powszechne. I no nie, ja po prostu jak o tym mówisz, to mi się przypominają niestety moje najgorsze traumy z czasów, kiedy byłam w związku na odległość i byłam bardzo młodą osobą. To właściwie był mój pierwszy poważny związek i to właśnie była a propos tej nieumiejętności. I ja w ogóle nie umiałam poruszać tematu, który był bardzo dla mnie uciążliwy, niezwykle trudny i właściwie do tej pory jak gdzieś się mierzę z jego konsekwencjami, bo ja na przykład nie znoszę sama jeździć pociągiem, coś co kiedyś uwielbiałam, ale ponieważ jeździłam sama tym pociągiem tak strasznie regularnie przez 5 lat i wiązało się to dla mnie z ogromną traumą, jakby z zostawieniem tego kocyka, tego poczucia bezpieczeństwa tej osoby, gdzieś na peronie i wkroczenie w zupełnie jakiś taki jak z gry komputerowej, jakby albo na filmie, jak się filtr nagle zmienia z sepi na niebieski, nie? To było coś takiego i ja nie umiałam porozmawiać z moim partnerem na temat potencjalnej przeprowadzki przez 5 lat, ale ponieważ nikt mnie tego nie nauczył, ja sama nie dawałam sobie do tego prawa i pamiętam, ja wtedy piłam alkohol i pamiętam, że żeby móc w ogóle zadać mu to pytanie, musiałam być bardzo mocno ustawiona. I to był mój sposób w ogóle, to też między innymi jest historia o tym, jak też jakby rozwijało się moje uzależnienie. Ono się rozwijało dlatego, że ja nie miałam narzędzi, ja nie umiałam w ogóle rozmawiać z ludźmi i żeby umieć w ogóle coś z siebie wydusić, no to ja musiałam być znieczulona po prostu do tego, nie? I potem oczywiście i tak się musiałam tego nauczyć na trzeźwo, 2 lata, 3 lata ciężkiej pracy, jak nie 10. Także... No takie to są jak to mówi Olga, perypetie.
Tak, i myślę, że to też nie jest wcale rzadki scenariusz.
Absolutnie, dlatego o tym mówię i mi w ogóle gdzieś tam od właściwie samego początku mojej, nazwijmy to, drogi artystycznej, ja mówię, że to jest moja filozofia pracy, tak? Ja mówię o sobie, ale ja mówię o sobie dlatego, że jestem głęboko przekonana, że inni mają takie same doświadczenia, tylko z różnych przyczyn być może o tym nie mówią. Mhm. Chociażby z takiej, że nie wiedzą, że można.
I ja nawet się ostatnio spotkałam, dostałam jakąś wiadomość od nie wiem, jakiejś słuchaczki swojej, bo rozmawiałam z moją, czy nagrałam jakiś tam odcinek podcastu z moją siostrą i rozmawiałyśmy o naszej rodzinie i gdzieś tam pojawiły się jakieś takie utarte, negatywne schematy, które u nas gdzieś tam w rodzinie się pojawiły i po prostu o tym rozmawiałyśmy i dostałam dla mnie coś zupełnie normalnego. I dostałam wiadomość od takiej właśnie słuchaczki, która powiedziała, że dla niej to jest po prostu niezwykłe, że się przełamuje to takie, jak to powiedzieć, przyzwyczajenie do tego, że się z własnego gniazda nie kala, nie? Że po prostu rodzina to jest coś, co wszystko jest w środku, nie wynosi się na zewnątrz. I to jest chyba jedna z najbardziej toksycznych rzeczy, jaka wydaje mi się, że w ogóle jest w relacjach i rodzinnych, i takich związkach.
Tak, chciałabym powiedzieć, że jakby takim ekstremalnym stanem tej takiej lojalności posuniętej do ekstremum jest książka Przestroga Wiesława Łuki, Nie oświadczam się, gdzie po prostu,
tak,
książka bardzo słynna i zbrodni, gdzie właśnie lojalność grupowa to prowadzi do tragedii.
Tak, dokładnie.
Oni, nie, bo oni się bali, że po pierwsze się bali, że ten ziomek, który, no dobra, nieważne. Moim zdaniem to nie jest dobry przykład i adekwatny, ale nie będziemy chodzić tego
do etnografia teraz, polska daje na to nieco inne światło.
No, bo ja tutaj będę polemizować.
Oni przyrzekali na krew, nie? Że tam podpisali fakt i to było coś, co ich też bardzo wiązało. Na pewno się też go bali, bo gość zabił ludzi, nie?
Ale to też była bardzo zwarta grupa. Chodzi o to, że to była bardzo zwarta grupa, w której ludzie wiedzieli wszystko o sobie wzajemnie, więc mieli na siebie haki.
Okej.
Zbrodnia połaniecka tak zwana.
Tak jest.
Tak ona się nazywała. No, w Wigilię zresztą takich bożych tych. Chciałam was jeszcze zapytać o samo pisanie książki. Czy w ogóle to było tak, że pandemia jakoś podyktowała wam sposób pisania tego przez internet? Czy to jest zupełnie niezależny w ogóle byt od pandemii? Ona jest taka mocno pandemiczna. Tak w sensie ja sobie kojarzę, że piszecie w Google Docsie. Czy jest to zdalne pisanie książki?
My mieszkałyśmy wtedy w innych miastach. I to odległość plus pandemia na pewno przyczyniły się do tego w pewnym stopniu. Myślę, że ona i tak zamierzałyśmy ją pisać w Google Docsie raczej niż rozmawiać i spisywać, dlatego że sposób, w jaki mówimy i piszemy, jest moim zdaniem naprawdę podobny. Więc mogłyśmy przeskoczyć tutaj jeden etap i przejść od razu na pismo. Ale myślę, tak spekuluję sobie, że pewnie gdyby nie pandemia, to więcej z tego by było może napisane, kiedy byśmy siedziały z komputerami, ale w jednym pomieszczeniu.
W pokoju razem, tak. Tak też myślę i to jest chyba ta jedyna różnica rzeczywiście.
A czy wy też pisałyście ją w ten sposób, bo książka wygląda tak, że każda z was ma swój font. Małgosia ma szeryfowy, Olga ma bezszeryfowy i czy to jest faktycznie tak, że te konkretne fragmenty były pisane pomiędzy sobą, czy one są na przykład poprzedzielane?
To jest autentyczny zapis. Nie, absolutnie, to jest autentyczny dialog, który powstawał, który w ogóle powstawał jakby od A do Z, oprócz wstępów, bo jak wiadomo i jak wszyscy wiemy, wstęp należy pisać na końcu. Natomiast cała ta książka absolutnie chronologicznie powstawała tak, jak ją widać. My miałyśmy w Google Docsie dwa kolory po prostu. W ten sposób wiedziałyśmy, co która pisze. Zdaje się, że chyba był tylko jeden taki fragment, że miałyśmy poczucie, że trzeba coś dopisać i do tego wrócić. I to już przy redakcji był jakiś taki, jak pisałyśmy o chyba w granicach jest gaslighting, z tego co pamiętam.
Tak.
W każdym razie skończyliśmy książkę i nagle ja zdałam sobie sprawę z tego, że musimy koniecznie napisać jeszcze o gaslightingu, tak? I to było dopisane tylko. A tak to absolutnie jeden do jednego. Była to rozmowa pisana. Mnie się to kojarzy naprawdę z czasami, kiedy ja siedziałam w jednej ławce z Bogunianką, z moją przyjaciółką i pisałyśmy też życie.
I ludzie tak pisali. Ludzie tak też maile pisali, że po prostu oddzielali poszczególne akapity i odpowiadali na akapit, potem kolejne
Tak. Nawet ja mam zachowane takie liściki z moimi koleżankami ze szkoły, to też jest to fajne, że każda miała swój charakter pisma, więc nawet książkę w ten sposób można odczytywać. Ile pisałyście ją? Ile wam zajęło pisanie samo książki?
Właśnie niestety bardzo zrobiłyśmy to błyskawicznie, jak na napisanie książki. Co dla mnie było trochę, ja się bałam tego, bo może dlatego, że poprzednią książkę pisałam 5 lat, może dlatego, że jestem perfekcjonistką i jestem pewna, że na pewno o czymś zapomniałyśmy i tak dalej. Moja terapeuta się ze mnie śmiała i dowiedziałam się, że perfekcjonizm jest, i to wszystkim Państwu polecam, bo to jakoś pomaga w życiu, powiedziała, że perfekcjonizm to jest po prostu pewnego rodzaju odłam zaburzenia narcystycznego. Tylko ona mówi takie rzeczy, po prostu siedząc tak na luzie, nie? I mówi tak, no nie, no ale narcyzm, znaczy perfekcjonizm jest narcyzm, nie? Jak to? No tak, to nie chcesz się pokazać światu, po prostu jakby nie odpuszczasz, cały czas chcesz mieć to pod kontrolą i to mi bardzo pomogło, muszę powiedzieć.
To ja na pewno perfekcjonistką nie jestem, natomiast mam rzadki talent, bo wydaje mi się, że perfekcjonizm jest częstszy, rzadki talent do mówienia okej, dość.
Bardzo rzadki.
Myślę, że chętnie się tym darem dzielę.
No, bardzo rzadki i też myślę, że dlatego ja wiedziałam, że jakby Olga będzie dobrym wspólnikiem po prostu w zbrodni i wiedziałam
współpraca
to...
była bardzo, bardzo płynna i też była to po prostu praca, że wstajemy, zdzwaniamy się, piszemy. To pamiętam codziennie rano jeszcze takie moje rytualne zdanie, muszę umyć włosy, ale zanim umyłam włosy, to zdarzało mi się, że napisałam trochę, potem myłam te włosy i potem dopisywałam kolejną część właśnie, kiedy odpowiedź Małgosi się pojawiała.
W każdym razie, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to wydaje mi się, że zaczęłyśmy mniej więcej jakiś tydzień po lockdownie. Mhm. I też w związku z tym napisałyśmy taki rozdział, który nie wszedł do książki i bardzo dobrze, bo myśmy się musiały rozpisać trochę,
tak.
Ale miałyśmy takie poczucie, obydwie, wiesz, no, znaczy wiesz, wszyscy Państwo wiecie, to było jednak wtrącenie w zupełnie inną, nową rzeczywistość. Mhm. Napisałyśmy taki rozdział, który został zatytułowany Na dobre i na złe, a propos tego, żeby się, że związek to jest właśnie coś, w czym powinniśmy być również w takich sytuacjach. A skończyłyśmy, myśmy miały deadline i skończyłyśmy chyba, przewaliłyśmy ten deadline chyba o tydzień, czyli to był jakiś pierwszy tydzień lipca.
Tak, tak,
więc
tak.
Więc tempo jest po prostu nieprawdopodobne, ale ono też, w sensie myślę, że gdybyśmy pisały innego rodzaju książkę, gdyby to nie był ten dialog, to by wyglądało zupełnie inaczej, bo musiały, tak. Ja w ogóle nie wiem, jak, ja nie pisałam nigdy z nikim książki tak, żeby pisać na jakiś temat, w ogóle, ja nie wiem, jak to się robi, w ogóle nie mieści mi się to w głowie. Większość w ogóle różnych, rozmaitych pomysłów, na które ja wpadałam w swoim życiu, wynikała właśnie z tego powodu, że ja nie wiedziałam, jak coś się robi, bo to już jest takie legendarne to, że ja bohatera zaczęłam rysować, dlatego, że ja chciałam robić memy, a nie umiałam obsługiwać programów do programów graficznych. No. I w związku z tym ja się trzymam tego, to z kolei ten... Boże. Raz Małgorzata musi robić wybitny poeta. Barańczak. Barańczak mówił, że ograniczenia niezwykle pomagają na kreatywność, a naszym ograniczeniem trochę był ten deadline, bo my zostałyśmy zapytane przez naszą redaktorkę, czy jesteśmy w stanie to zrobić do końca czerwca, tylko że my zaczęłyśmy pisać później w ogóle niż myślałyśmy, że zaczniemy, z różnych, z bardzo różnych, po prostu tysiąca różnych przyczyn. No i okazało się, że się dało. No.
Tak, ja myślę, że to była naprawdę bardzo zdyscyplinowana praca i że jakby też pilnowałyśmy siebie nawzajem i myślę, że po prostu pamiętam, że to była codzienna, konsekwentna praca z małymi przerwami, kiedy spowodowanymi przez gorsze samopoczucie czy jakieś wypadki losowe, ale tak poza tym to przypominam sobie, że faktycznie to naprawdę było z taką konsekwencją jak Sienkiewicz, Hemingway, właśnie wszyscy ci pisarze słynni z rutyny, czy Orbitowski na przykład, właśnie słynni z tego, że codziennie muszą napisać coś, co nie jest limit. Typowe dla mnie. Co nie jest typowe dla mnie, dlatego że ja pracuję sama w sposób chaotyczny i często na zmianę dużo mało, dużo mało. Mhm. Natomiast tym razem to było faktycznie równe.
Tak, ale ja właśnie dlatego też chciałam napisać książkę z Olgą, bo jakby wydawało mi się, że ten eksperyment może być ciekawy nie tylko i wyłącznie ze względów na treści, jakie my stworzymy, ale również dla mnie osobiście, jako dla autorki, może być ciekawym doświadczeniem właśnie to poczucie, że 50% odpowiedzialności za tekst za książkę po prostu, bo to już nawet nie jest tekst, bo to już ten tekst idzie do ludzi, więc to jest już książka, którą inni czytają, oceniają i tak dalej. Więc pomyślałam sobie, jak bardzo wspaniała będzie ta sytuacja, w której będziemy razem udzielać wywiadów, razem się denerwować recenzjami, razem się dzielić dobrymi recenzjami. I to jest naprawdę niezwykle ciekawe doświadczenie.
Oczywiście, zwłaszcza, że myślę, że nie wiedziałaś, że się pakujesz we współpracy z absolutnie osobą o sławie najgorszej teamplayerki w Polsce. Satelity, samosi, po prostu indywidualistki i sobka.
Okazało się, że te wszystkie rzeczy nie do końca są prawdą.
Dziękuję.
No i na tym też polega życie, że się zderzamy z drugim człowiekiem i też często odkrywamy coś na swój temat. Nagle się okazuje, że wcale nie jesteśmy tacy straszni.
Jezu. Właśnie jak to powiedziałaś, to uderzyło mnie to, że to jest nieprawdopodobne, bo my książkę o relacjach napisałyśmy w relacji. I to jest pierwszy moment, kiedy mam te pomysłowego Dobromira pod tytułem o kurde.
No.
Wow, nieźle. No. Tak.
Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za spotkanie. Wiem, że się spieszycie do radia, chyba macie jeszcze jakąś rozmowę za chwilkę.
Za chwilę, tak.
Na szczęście spieszenie się do radia w czasach pandemicznych polega na tym, że po prostu
na spieszenie się powoli,
zmienić
tak?
okno w komputerze.
Bardzo wszystkim polecam książkę Olgi Drendy i Małgorzaty Haber, książkę o miłości. Moim zdaniem pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy są zainteresowani jakimikolwiek relacjami z drugim człowiekiem. Nawet ja bym się pokusiła o to, że nawet nie tyle chodzi, nie tylko te związkowe, tylko po prostu relacje.
Tak, tak.
Ojej, cieszę się bardzo, tak. Bo jakby pamiętam, że pojawił się taki zarzut, że no ale dlaczego to jest tylko o miłości w parze? No ale to nie jest
o miłości w parze. No. To jest po prostu o relacjach z drugim człowiekiem, o tym, na czym w ogóle relacje polegają, a na czym nie powinny polegać, albo nie polegają. I czym nie są. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim oczywiście dużo zdrowia w dzisiejszych czasach.
Dzięki.
I mam nadzieję, że jeszcze taka książka, Wasze kolaby powstanie w przyszłości, jeżeli się będziecie oczywiście czuły gotowe. I dziękuję Wam w imieniu wszystkich osób w Polsce, które mogą tę książkę przeczytać, bo jest ona bardzo ważna i bardzo ją polecam i cudownie.
Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Serca, bo to nie jest żaden materiał sponsorowany ani
to nic. Prawda.
To prawda.
Bezinteresownie.
Tak, więc tutaj też, bo jest internet i trzeba to zaznaczyć, że to nie jest nachalna.
Bardzo słusznie, absolutnie. Tak. Ja się zgadzam. Są play by the rules, tak?
Tak.
No.
Jest to.
Justyna, ja Ci bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa i to jest dla mnie bardzo ważne, że z nami porozmawiałaś. Strasznie się cieszę. Pozdrawiam wszystkich Twoich widzów, słuchaczy i patronów.
Tak, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy.
Bardzo dziękuję. I to jest oczywiście książka dla osób, które chcą być kochane. To też jest bardzo
mi się
podobało. Tak.
Dzięki dla wszystkich.
Dzięki wielkie.
Dzięki.
Ostatnich dobrych dni 2020 i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Cześć.